Ma 37 poranek wnet, słuchacie Państwo. Witamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy po długim weekendzie wypoczęci, szczęśliwi, uśmiechnięci patrzą przez okno, piją kawkę i słuchają naszego radia. Słuchać nas warto, ponieważ jest naszym gościem Jerzy Bielewicz. Dzień dobry.
Bardzo, bardzo szczęśliwy, że z powrotem w pracy. Ta pogoda była taka
ale
piękna.
Ale powitaliśmy jednych i musimy powitać również drugą grupę, która przez ten tydzień pracowała, ma wszystkiego dosyć, patrzy za okno. I gdyby padało, gdyby było zimno, śnieg z deszczem, to jeszcze można by jakoś przetrwać ten weekend, siedząc w Warszawie i w biurze. Ale nie, na złość była idealna pogoda na rower, na rolki, na spacer, na kajak. A Państwo
a do marketu?
Musieliście w robocie, że tak powiem, siedzieć i przewalać papierki.
No ja odpocząłem bardzo przez majówkę, pogoda świetna.
Co zaniedbujący człowiek, razy? Zaczyna od denerwowania, no słucham dalej.
Od razu człowiek wyjdzie z rana i tak rzeźko, fajnie. Później trochę cieplej, ale nie za ciepło. Jednym słowem super pogoda jest w tej chwili.
To pozdrowienia dla wszystkich, którzy mogą
ale
z niej
ja
skorzystać.
Ale ja nie za pogodynkę tu robię.
Nie, my będziemy teraz rozmawiać o pogodzie w biznesie. Pogoda jest dziwna. Gdyby ktoś powiedział w marcu, że będzie wielkie porozumienie Korei Północnej z Południową, że przywódcy obu krajów wezmą się za rękę, że staną obok siebie, że będą mówić rzeczy, których nie mówili, to myślę, że byłby uznany za fantastę. Tymczasem
tak jest.
Jest to fakt.
Ja widzę, że pan redaktor cytuje niemal zdanie z mojego artykułu. Rzeczywiście to było nie do pomyślenia jeszcze kilka tygodni temu. A ma miejsce i to trzeba powiedzieć, jest wielki sukces prezydenta USA, pana Donalda Trumpa, który z pomocą Chińczyków, jest wdzięczny bardzo za to Chińczykom, doprowadził właśnie do takiej sytuacji, kiedy być może skończy się konflikt wojenny między dwoma Koreami, który trwał kilkadziesiąt lat.
Ten konflikt będzie, ewentualne zakończenie tego konfliktu, to pospekulujmy teraz, może mieć gigantyczne znaczenie dla świata. Jakie dla nas?
No przede wszystkim, jeśli Chińczycy sprawdzą się, oczywiście tam są w tle negocjacje handlowe między USA i Chinami. Jak to sięgnie pamięcią, to taka była obietnica Amerykanów, że jeśli pomogą z Koreą Północną, to wtedy dostaną też większe możliwości handlowe z USA. Więc to wszystko jakby się łączy i spokój w tamtym regionie, na Półwyspie Koreańskim, denuklearyzacja tego regionu, no bardzo, bardzo poprawi perspektywy na ład światowy, a jednocześnie jest też takie pewne, nazwałbym to pewien niepokój, że rodzi się nam właśnie taki nowy porządek świata, dualny, gdzie rolę wschodu pełnią Chiny, a zachodu USA.
Jerzy Bielewicz jest w naszym studio, a na naszych łączach z południowej Kalifornii pan Wojciech Jeśmian. Dzień dobry panu, witamy bardzo serdecznie w programie.
Witam pana, witam państwa.
Oczywiście tematem rozmowy jest coś, co nas zaskoczyło. Ustawa 447 przeszła dwa tygodnie temu, ale tematem zeszłego tygodnia, jego końcówki, nie była ustawa i zbiórka Mobilizacja Polaków, by powstrzymać pana prezydenta Donalda Trumpa przed podpisaniem tego dziwnego aktu, ale kwestia pomnika Katyńskiego w New Jersey i obrażenia przez amerykańskiego polityka polskiego marszałka Senatu, czyli trzeciej osoby w państwie. I przyznam się szczerze, że nie znam za bardzo, nie śledzę polityki amerykańskiej, ale może pan będzie wiedział lepiej, jak często amerykańscy burmistrze lokalnych miast, pod metropoliami obrażają członków rządu i przedstawicieli wysokiej rangi innych państw.
No wie pan, ja patrzę na to w taki sposób, że to nie jest jakaś tutaj suwerenna gra pana burmistrza. Jest to wykalkulowana polityczna prowokacja i jasne jest, że no, tutaj za tym stoi pewna intryga polityczna. No, podgrzanie tego tutaj i amplifikacja medialna też w pewnym sensie ma odwracać naszą uwagę od ustawy S447. Ja nie mam wątpliwości tutaj w tym względzie. Ta sprawa to jest zupełnie inny rząd wielkości. Jakby ta sprawa jest symbolicznie może istotna, usunięcie z przestrzeni publicznej. Właściwie no, jednego z takich niewielu przykładów takich propolskiej narracji historycznej tutaj w tej amerykańskiej przestrzeni publicznej jest no, symbolicznie istotne dla nas, ale no, to nie jest ten sam rząd wielkości, no, umówmy się. Z jednej strony mamy usunięcie z przestrzeni publicznej jednego pomnika, z drugiej strony mamy tutaj roszczenia sięgające być może 300 miliardów dolarów i może nawet więcej. Więc no, jasne jest, że to przekierowuje tutaj i kanalizuje naszą energię i jest to temat czysto zastępczy i tak to należy traktować. No, pokrywa to też coś więcej, bo odwraca tutaj uwagę od rozlicznych zaniechań polskich władz, które nic w tym temacie przecież nie zrobiły. No, jest kilka innych tutaj wątków, o których też mogę powiedzieć.
To słuchamy.
No, jasne jest, że tutaj jest więcej tych płaszczyzn, na których ta rzecz się rozwija, bo oczywiście jest to dobry pretekst do wzmocnienia tutaj różnych sentymentów i resentymentów antyrosyjskich, które w pewnym sensie politycznie działają w ten sposób, że jakby pogłębiają tutaj tą naszą polityczną bezradność i bezalternatywność w naszym myśleniu politycznym. No jasne jest, że to, co w Stanach się dzieje w tej chwili, nie jest specjalnie propolskie i z polskiej strony tutaj nie ma żadnych kroków, które by temu w jakiś sposób przeciwdziałały. Myślę, że no, to w pewnym sensie działa bezpośrednio jakby na dalsze uzależnienie naszej polskiej polityki zagranicznej od tutaj tych dyktatów, które przychodzą ze Stanów Zjednoczonych i to zwiększa również podatność naszą na rozmaite przyszłe naciski i szantaże żydowskiego lobby rozszerzeniowego. Taki będzie tego jakby efekt. No, jasne jest, że to nie jest tutaj jedyny wątek, jest tutaj jeszcze kilka innych wątków, takich lokalnych bardziej. No, postępuje jakby taki efekt polityczno-kulturowej alienacji tych środowisk patriotycznych, dlatego że ten pomnik w pewnym sensie jest kontrowersyjny dla większości mieszkańców tamtego rejonu, które to osoby są w swej większości jakby zindoktrynowane i wychowane w kulturze masowej, w której to kulturze treści tego typu wywołują jakiś tam dysonans poznawczy. No, na pewno bulwersują i niepokoją ludzi. I to jest...
Mówi pan no, o większości mieszkańców. New Jersey składa się z wielu mozaiki, wielu różnych grup narodowościowych. Są przedstawiciele czarnej mniejszości, już pomijając jak ta czarna mniejszość jest podzielona, bo o tym się też może w Polsce niekoniecznie mówi. Są przedstawiciele mniejszości azjatyckiej. Wczoraj pod pomnikiem, albo przedwczoraj bawili się Hindusi w ramach jednego ze swoich świąt i zaprosili inne mniejszości też, czy innych ludzi również. Są mniejszości, które przyjechały do Stanów Zjednoczonych z Afryki. Są mniejszości, które przyjechały z innych krajów azjatyckich. Chińczycy, Malajowie, są też mieszkańcy Ameryki Południowej. Czy dla nich pana zdaniem polski pomnik, polska historia może być czymś nie tylko nieznanym, ale również wrogim, niesympatycznym?
Nie, ja nie mówię, że to jest efekt tutaj jakiejś wrogości, które to wywołuje. Nie, to jest kwestia poszukiwania treści, które są niekontrowersyjne i łatwe, lekkie i nijakie. No, taka jest kultura masowa bez względu na to, czy ktoś przyjeżdża z Indonezji, czy przyjeżdża z Iranu, mm-hmm. czy z Polski. No, taki jest efekt tego. A jeżeli pan spojrzy na to, co się tutaj ostatnio zdarzyło, no, chyba 2 dni temu, ta impreza pod pomnikiem, no to jest jakby dokładnie taki przykład kompletnej głupoty, że tak powiem. No,
ale z drugiej dużo strony ludzi można to sprzedać również jako... W polskiej prasie, nie ukrywam, pojawiły się głosy oburzenia związane właśnie z tą imprezą, jakoby to było jakieś profanowanie tego pomnika. No, w moim przekonaniu głosy te zostały wywołane takim podkręceniem moralnym, bo można byłoby na to spojrzeć również w ten sposób, że no, jest to ważny element tego miasta. Ludzie się pod tym pomnikiem zbierają i obchodzą swoje święta nie tylko Polski. Jest to dowód na historię New Jersey, nie tylko na historię Polski, zwłaszcza no, po 30 ale, latach stania.
Ja się z tym nie zgodzę, to znaczy ta impreza była kompletnie głupia i nie miała nic wspólnego z kulturą nacji, która tą imprezę niby tam organizowała. No to grupa ludzi zaczęła się mazać farbami i no, nie mogę powiedzieć, że należy to do repertuaru jakiejkolwiek kultury. Jest to wymysł durnej kultury masowej i oczywiste jest, że było to robione na zamówienie w pewnym sensie. Moje oburzenie nie wynika z jakiegoś oburzenia moralnego, tylko raczej po prostu no, z czystej krytyki głupoty tutaj pewnych form kultury masowej, które są promowane no, na poziomie właśnie takich działań miejskich.
Ale
no,
też, to nie jest jeżeli przypadkowe. Wejdę w słowo, polskim mieszkańcom New Jersey nie udało się zebrać na tyle, by wydrukować ulotki, nie tylko po angielsku, ale nie wiem, po chińsku, w hindi, jakie tam są jeszcze języki popularne, trzeba by sprawdzić i po wietnamsku chociażby, czy stanąć z jakąś pikietą pod tym pomnikiem i rozdawać informacje, co to jest, dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest ważne dla mnie jako Polaka, dlaczego to jest ważne dla ciebie jako Chińczyka, dla ciebie jako Hindusa, jeżeli mieszkasz w tym samym mieście i dlaczego wspólnie nie powinniśmy przeciwstawić się burmistrzowi, który atakuje jedną grupę narodowościową na zasadach rasistowskich, bo tylko tak można to umieścić. No bo jeszcze można by powiedzieć, jeżeli oni dzisiaj, ci ludzie z administracji, atakują Polaków, to jutro będą atakować Chińczyków, pojutrze Hindusów, pojutrze będą wskazywać, że ludzie z Bangladeszu są źli i coś nie tak robią. Musimy być wspólnie.
No ale pan to jakby wyjmuje z kontekstu. Nie można tego wyjąć z kontekstu ustawy S447. Jest to
nie można.
No, ten sam ciąg jakby zjawisk i to jest po prostu taka właśnie amplifikacja dokładnie tych samych treści. No, tak jak mówię, jest to temat zastępczy, dlatego że nie jest to rząd tych samych wielkości. No, jasne jest, że Polonia tutaj może zrobić coś i zatrzymanie pana burmistrza jest jakby w planie. No, planowana jest tutaj demonstracja na 13 maja. Nie wiem, czy ta demonstracja nie będzie zbyt późna, bo dowiaduje się tutaj, że być może nawet gdzieś tam w nocy z wtorku na środek jest planowane usunięcie tego pomnika. No, te informacje nie są potwierdzone w żaden sposób, są takie pogłoski, więc nie wiem, może jest to po prostu dezinformacja również. Natomiast no, Polonia tutaj zdecydowanie w tym wątku się obudziła bardziej niż w kwestiach S447, co jest dla mnie też charakterystyczne w tym sensie, że postrzegam to jako temat zastępczy i manipulowany.
Tak, to jeszcze powiedzmy, panie Wojciechu, o S447, od podpisu prezydenta po 10, od uchwalenia przez kongres po 10 dniach to prawo wchodzi w życie. Czy to jest dobra informacja, która dotarła?
Nie, to nie jest dobra informacja. To znaczy po 10 dniach od 30 kwietnia, kiedy to informacja ta dotarła na biurko prezydenta, nie licząc niedzieli, czyli do 11 maja ta decyzja ma być podjęta. Jeżeli nie zostanie podjęta, to efekt będzie dokładnie taki sam, jakby ta ustawa była przyjęta.
Podpisana, dlatego, że, tak. Czyli należy zakładać, planując jakoś akcję, że pan prezydent Donald Trump nie znajdzie czasu, by rozpatrzyć tą ustawę, bo to będzie dla niego najkorzystniejsze.
No nie wiem, jaka będzie decyzja. No, z naszego punktu widzenia jedyną rzeczą, która tutaj nas interesuje, jest prezydenckie weto. Tak. Żadne niepodpisywanie niczego nie załatwia.
Oczywiście,
jest równoznaczne z przyjęciem tej ustawy.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Wojciech Jeśman, Polonii Amerykańskiej z południowej Kalifornii był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję, a my wracamy do Jerzego Bielewicza, który w studio opowiadał nam o Iranie i o tym, jakie o Korei i porozumieniu Korei Północnej, Korei Południowej, pojawieniu się być może kolejnej dużej gospodarki. Ta machina przemysłowa Korei Południowej dostanie nagle do ręki kilkadziesiąt milionów tanich robotników, którzy są Koreańczykami, na których można polegać, którzy będą pracować. To może być kłopot dla Chin, dla Japonii.
I tak i nie. Ja myślę, że przy tych napięciach, które no, były bardzo, bardzo duże przed Olimpiadą w Seulu, gdzie dochodziło do prób z bronią nuklearną i prób rakiet balistycznych, które przelatywały na przykład nad terytorium Japonii, a koreański, jak to Trump określił, Rocketman, groził, że wystrzeli rakietę balistyczną w kierunku amerykańskiego terytorium, wyspy na Pacyfiku. Więc Chińczykom to też nie na rękę, bo oni jednak już tyle osiągnęli, jeśli chodzi o gospodarkę, że chcieliby stabilizacji i dobrych stosunków sąsiedzkich z Japonią, z Koreą Południową, również ze Stanami Zjednoczonymi. Chińczycy są największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych i vice versa, więc napięcia u bram Chin na Półwyspie Koreańskim stanowczo nie były na rękę Chińczykom. No i dzięki nim do tego dealu może dojść, dlatego że no praktycznie Korea Północna graniczy z Chinami i z Koreą Południową, więc kawałeczek z Rosją, taki jedna linia kolejowa, więc bez Chińczyków nie dałoby rady, więc to jest dzięki Chińczykom. Również, za co Amerykanie są im wdzięczni. Zresztą Chińczycy ogłosili wczoraj bodajże, że otwierają swój rynek finansowy, dali sobie taką, wyznaczyli sobie datę 30 czerwca. Ja wiem, że pana ulubieńcem jest Elon Musk i Tesla. Tesla, ponoć jej wartość może bardzo wzrosnąć, ale wiąże się to głównie z planami chińskimi, dlatego że Tesla wiadomo, że planuje wybudowanie olbrzymiej fabryki samochodów elektrycznych w Chinach.
Tam problem polegał na tym, że zarząd firmy nie zgadzał się na to, by połowę własności tej firmy w Chinach miał kapitał chiński i w związku z tym, by ten kapitał chiński miał również wgląd w know-how technologię, i technologię, to. Ponieważ w obawie przed właśnie chińskimi
te restrykcje, jeśli chodzi o własność.
Przed wszystkimi hakerami Tesla przestała publikować patenty i patentować swoje produkty mniej więcej 4 lata temu.
Więc właśnie te restrykcje, jeśli chodzi o własność w Chinach, mają być zniesione w sektorze finansowym i właśnie w sektorze samochodów elektrycznych, co byłoby niezwykle korzystne dla takich firm jak Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan, też europejskich banków, HSBC, więc otwarcie się Chin na świat, jeśli chodzi o świat, o finanse i stabilizacja na Półwyspie Koreańskim może być takim mocnym elementem wzrostu gospodarczego na świecie, co i dla nas jest bardzo ważne. Ja tylko przypomnę, że my na tej mapie geopolitycznej bardzo wiele znaczymy. Dlatego, że Chińczycy budują lądowy jedwabny szlak, który przebiega przez nasze niziny tutaj mazowieckie. Już na południe są góry.
Ten szlak ma kilka, to jest projekt składający się z kilku podprojektów. Jednym z projektów rzeczywiście jest korytarz łączący Chinę, Mongolię, Rosję i siłą rzeczy przez Polskę, czyli przez Brześć, Warszawę do zachodniej Europy. Drugi korytarz jest tak zwanym korytarzem południowym. On łączy centralne Chiny przez Kaukaz, przez Ukrainę z mniej więcej północnymi Włochami. Przebiega przez Morze Czarne. I trzeci z tych korytarzy przebiega przez Bliski Wschód. Jest korytarz do Pakistanu, jest osobny korytarz azjatycki, więc te infrastrukturalne plany chińskie są bardzo duże. Mogą one w znaczący sposób, i o tym pisze szeroko i mówi Jacek Bartosiak, wyeliminować amerykańską przewagę morską.
No właśnie, ta równowaga sił między tymi dwoma potęgami no jest nam bardzo na rękę, dlatego że Chińczycy po prostu podporządkowali sobie Rosję, dominują w tej chwili w Azji Środkowej, tam przecież były republiki sowieckie, a teraz największym inwestorem są Chiny. Więc ten symbioza, ja tu się nie zgodzę z panem Bartosiakiem, że zaraz tutaj on tak wojenno patrzy na świat. Mi się wydaje, że Chińczycy z Amerykanami będą się dogadywali przez następne kilkadziesiąt lat, ba podporządkowują sobie innych graczy na świecie, takich jak na przykład Rosja, czy Niemcy, które w takim, w cudzysłowie, sporze z Chinami opowiedziały się po stronie Ameryki, przypomnę tylko, w sposób bardzo wyraźny, więc my możemy wiele skorzystać na tym zmianie porządku światowego i na tym jedwabnym szlaku i być może w czwartek i piątek ta znakomita delegacja amerykańska w Pekinie, której tam był Steven Mnuchin i Wilbur Ross, czyli sekretarz skarbu i sekretarz handlu, między innymi wielu, wielu innych dostojników amerykańskich, być może rozmawiała też z Chińczykami o zasięgu jedwabnego szlaku. Więc to ten świat polityki, geopolityki, nawet w regionie Pacyfiku, bardzo nas interesuje. No i ja mam nadzieję, że rząd bardzo analizuje ten rozwój sytuacji i też nasz polski rząd i też znajdzie dla Polski miejsce w tym globalnym nowym porządku.
A my jesteśmy znakomici w znajdowaniu miejsca w globalnych porządkach. To taka ironia była.
No ja nawiążę tylko do wypowiedzi pana z Kongresu Polonii Amerykańskiej, a tam mój wujo, który był też znakomitością w Kongresie Polonii Amerykańskiej, zresztą pułkownik wywiadu amerykańskiego, który tu przyjeżdżał do Polski, major, to równoważnik pułkownika, przyjeżdżał do Polski i przewoził dzieci z Polski do Ameryki na operację serc w latach 80., kiedy to było bardzo potrzebne. Pan Józef Częstochowski, więc pozdrawiam Kongres Amerykański. Aczkolwiek nie mogę się zgodzić z tezami, które pan z kongresu stawiał. No, tak dobrych stosunków między Ameryką a Polską jeszcze nie było. No jest i wymiana handlowa, ostatnio misje handlowe.
To jest przyczyna, dla której jesteśmy jako Polacy pod ostrzałem i to pod ostrzałem ze strony amerykańskiej poprawności politycznej, bo jeśli o polskim marszałku Senatu jakiś tam amerykański dureń, ale wyposażony w znajomości, mówi biały supremacysta.
Ale Ameryka, no trzeba tam mieszkać i być. Ja wypowiedź naprawdę z pana z kongresu zbulwersowała mnie. No, prezydent Trump ma na pięku z większością merów i burmistrzów Stanów Zjednoczonych. Los Angeles na przykład. No, oni nie chcą się zastosować na przykład do nowych regulacji imigracyjnych, które Trump forsuje. Więc,
no bo to są ideologicznie lewacy po prostu, marksiści.
Tam ilość wyzwisk w stosunku do prezydenta Trumpa jest wielokrotnie większa i o wiele bardziej mocna niż to, co powiedziano na temat naszego marszałka Sejmu.
Więc nie ma zwyczaju wyzywania przedstawicieli obcych rządów. No co innego własna tutaj nasza zupa, w której się wszyscy gotujemy, a co innego publiczne wyzywanie sojusznika. Jednak,
no tak? Ponieważ to mamy przyjaciół w Waszyngtonie i to obecny rząd, należałoby właśnie tam skierować nasze żale do marszałka Senatu amerykańskiego albo szefa kongresu.
To rzecz, która pan marszałek Karczewski zdaje się, że zapowiedział, że akcję prawną, bo to jest coś, co...
Też dobry pomysł. Pana marszałka Karczewskiego powinien wspomóc, bo te słowa rzeczywiście są warte grubych milionów.
Rozmawialiśmy przed chwilą z Jerzym Bielewiczem o chińskim szlaku. Pas i szlak to jest właśnie ta informacja, o którą żyjemy, budowany jakiś chiński infrastruktura. W Polsce mówiliśmy również o południowej Korei i o tym szczycie, który dojdzie już niebawem. Korea Północna i Stany Zjednoczone. Z drugiej strony świata, czyli na Tajwanie, jest pani Hania Shen. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jakby pani była w tym samym pokoju, a nawet nie w drugim. Witamy bardzo serdecznie. Co media na Tajwanie piszą właśnie o tym uspokojeniu w Azji Południowo-Wschodniej?
Znaczy, media na Tajwanie przede wszystkim żyją tym, co się wydarzyło w weekend, to znaczy informacją, jaką mieścił Biały Dom po swojej stronie. To jest taka wiadomość dla Chin i wydaje mi się, że ona ma jakiś związek także z tymi rozmowami handlowymi, które państwo wcześniej wspomnieliście, bo wydaje mi się, że pokazuje, że te rozmowy zakończyły się fiaskiem. Nie ma żadnego porozumienia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. A to, czym żyje Tajwan w tej chwili, to jest informacja na stronie Białego Domu do Chin, mówiąca o tym, że wszelkie żądania Chin, aby firmy amerykańskie, takie jak linie lotnicze czy hotele, zmieniały identyfikację Tajwanu, Hongkongu czy Macao według standardów uznawanych przez Chiny, czyli żeby wskazywały, że te miejsca są częścią Chin ludowych, żeby Chiny zaprzestały takie działania, bo to jest, jak określił Biały Dom, orwellowski nonsens i rosnąca tendencja ze strony Komunistycznej Partii Chin, aby narzucać poglądy polityczne amerykańskim obywatelom i firmom. To jest pierwszy raz, kiedy amerykański przywódca tak ostro w tej sprawie krytykuje Chiny, a także wysyła sygnał mediom amerykańskim, firmom amerykańskim, żeby nie poddawać się tej presji, że mogą tutaj postępować tak, jak chcą. Oczywiście ta decyzja została bardzo dobrze przyjęta na Tajwanie, wypowiedziała się w tej kwestii prezydent Tajwanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i oczywiście ta wypowiedź została skrytykowana przez Chiny, które mówią, że ten nonsens to nie jest ze strony Chin, ale że to Waszyngton mówi właśnie takim nonsensem i że porównywanie, używanie tej metafory orwellowskiej do kwestii chińskiej, do Chin, no to jest wyraz tego, że elity amerykańskie zupełnie nie rozumieją Chin, bo przecież to znaczy, że elity amerykańskie uważają, że Chiny to jest nadal państwo totalitarne, a przecież one od lat, jak piszą na przykład media chińskie, wprowadzają socjalistyczną gospodarkę rynkową. Także to jest to, czym my żyjemy tutaj na Tajwanie, o czym się toczy dyskusja, ale oczywiście czekamy na spotkanie Trumpa z Kim Jong-unem. Ono prawdopodobnie odbędzie się gdzieś na przełomie maja i czerwca. Raczej po 22 maja, bo 22 maja będzie w Białym Domu prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Wiemy już, że Trump wie, gdzie i kiedy, bo powiedział, że termin i miejsce zostało już ustalone. W czasie weekendu na spotkaniu w Ohio przyznał, że to tutaj już wszelkie warunki zostały ustalone. Także no czekamy na to, co zapadnie na tym spotkaniu, a wszystko wskazuje, że do niego dojdzie.
Czy kilka miesięcy temu, kiedy ten konflikt między Koreą Północną a Koreą Południową, Stanami Zjednoczonymi był bardzo gorący, wyglądało na to, że to się przerodzi w coś gorącego. Spodziewała się pani takiego rozwiązania, takiego roztopienia lodów?
Znaczy ja powiem, że tak, dlatego że to, co tutaj na Tajwanie bardzo się często mówi, w momencie, kiedy Trump wygrał wybory, to tutaj było bardzo dużo takich programów w telewizji, na które zapraszano ludzi z Tajwanu, którzy kiedyś prowadzili interesy z Trumpem albo po prostu go znają właśnie z jakichś takich biznesowo-hotelowych relacji. I ci ludzie mówiąc, opowiadali o nim i mówili, że i wielu z nich mówiło naprawdę jedno i to samo. Z Trumpem wszystko jest możliwe. I taki scenariusz wydaje mi się, że był do przewidzenia, że Trump jednak jest takim game changer, takim, który zmienia grę. I to tutaj widać, że mu się udało. Czy do końca mu się uda, to zobaczymy, dlatego że wydaje mi się, że w interesie Chin nie jest, aby to spotkanie zakończyło się sukcesem. Chiny będą chciały, żeby to spotkanie, żeby Trump z tego spotkania wyszedł. Bo jak na razie to, co zrobił Trump i co jest dużym sukcesem, że on zmarginalizował rolę Pekinu w tej kwestii północno-koreańskiej. To znaczy Chiny nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje na tych spotkaniach, na tym, co działo się na spotkaniu z prezydentem Korei Południowej i oczywiście na tym, co będzie na następnym szczycie z Trumpem. Chiny oczywiście od czasu do czasu dają o sobie znać, jak między innymi w zeszłym tygodniu, kiedy minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi pojechał do Pjongjangu i rozmawiał z Kim Jong-unem, ale nie mają żadnego wpływu na to, co będzie tematem tych podstawowych szczytów. A w przeszłości miały, chociażby w ramach tak zwanych rozmów sześciostronnych. One zawsze były członkiem tych rozmów, co więcej zawsze te rozmowy odbywały się w Pekinie. To było w ramach takiego między innymi zdania strony amerykańskiej, że no, należy włączać w te działania na arenie międzynarodowej Chiny. No to Trump je właśnie dokładnie teraz zmarginalizował rolę Chin i wydaje mi się, że Chiny będą grały na zmarginalizowanie Stanów Zjednoczonych. To znaczy w ich interesie jest, aby to spotkanie Kim Jong-un zakończyło się niepowodzeniem i wtedy one będą mogły wrócić do gry jako te, które walczą o światowy pokój i będą mogły organizować spotkania, w którym one będą odgrywać rolę i pewnie chciałyby, żeby podpisano jakąś tam porozumienie na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, które przeciągnie się w czasie, nikt tak naprawdę nie będzie w stanie go kontrolować, a w tym czasie będzie można wspierać finansowo reżim Kim Jong-una.
Na ile media tajwańskie wiedzą, co dzieje się wewnątrz państwa Kimów? Na ile ta zupełnie bezprzykładna dyktatura jest zanalizowana?
Wiemy, że Tajwan współpracował bardzo mocno, nawet do niedawna z reżimem północno-koreańskim, bo między innymi niektóre ze statków, które już po wprowadzeniu sankcji zostały zatrzymane, należały do Tajwanu. Więc ja myślę, że Tajwan ma bardzo dobre informacje, co się dzieje wewnątrz reżimu północno-koreańskiego.
I pani zdaniem tam ci ludzie mogą zacząć normalnie żyć? Ten kastowy podział można przezwyciężyć, wypuścić ludzi z tych obozów pracy, w których siedzą za zdradę i obrażenie ukochanego przywódcy?
To będzie bardzo ciężko i to pokazuje nam sytuacja ludzi z Korei, którzy uciekli z Korei Północnej do Korei Południowej. Były przypadki ludzi, którzy wrócili, bo po prostu nie mogli się dostosować do tego sposobu życia w Korei Południowej. Także to na pewno będzie bardzo ciężkie. To byłby ogromny szok dla tego kraju, gdyby do tego doszło.
No to jest jedna strona, ale druga jest taka, że mamy całe społeczeństwo, które jest zindoktrynowane w religią świecką, czy religią zupełnie religijną, wiarą w Kimów, a do tego żyje w takim społeczeństwie kastowym, tak? Gdzie wypadnięcie z tej pierwszej kasty, która żyje w miastach, pracuje w biurach, jest bardzo proste i wtedy powrót do PGR-u, który jest równocześnie więzieniem i tam po prostu ręczne prace w ziemi, minimalnej efektywności i w warunkach głodu, to jest no, obraza współczesnego świata, że na coś takiego pozwalamy.
Tak, ale jednocześnie wiemy, że oni w jakimś stopniu, to dotyczy pewnie no, tych elit, a także wojskowych i ludzi mieszkających w Pjongjangu, w jakim stopniu coś tam wiedzą, co się dzieje w tym świecie, bo wiedzą chociażby na przykład dużo o koreańskiej, południowo-koreańskiej muzyce. Jedną z rzeczy pierwszą, którą się, gdy na przykład uciekają do Korei Południowej, to jedną z pierwszych rzeczy, o którą proszą, że chcą posłuchać, to jest właśnie jakieś tam czołowe gwiazdy południowo-koreańskiej tej muzyki pop. Więc tak do końca nie są oni wszyscy odcięci, ale ja myślę, że na początku to nie to zjednoczenie, gdyby miało do niego dojść, to nie jest coś, co nastąpi na szczycie Trump-Kim, że to będzie proces, który prawdopodobnie potrwa parę lat. Ja myślę zresztą, że Kim idzie do tego stołu no, rozmowy z Trumpem po to, żeby w jakimś stopniu przez jakiś czas zapewnić sobie no, jednak nadal udział u władzy, że on nie odda tej władzy na spotkaniu z Trumpem.
Zwłaszcza, że zaczął swoje panowanie jako dwudziestoparolatek bez żadnego doświadczenia i żadnego wsparcia od rozstrzelania osób, które mogłyby mu tą władzę zabrać albo umniejszyć. Więc no, rzecz nietypowa.
Nawet swojego przyrodniego brata, zdaje w zeszłym roku zamordował, wysłał agentów na lotnisku w Malezji, zginął. Także on cały czas stosował taką metodę, że wszyscy, a brat był pod pieczą Pekinu. To była taka osoba szykowana przez Pekin, no gdyby Kim Jong-un za bardzo nie słuchał Pekinu, no to jest jego następca. No to tego następcę Kim Jong-un wyeliminował.
Czyli tak, powiedziała pani bardzo ciekawą rzecz, że Chiny straciły kontrolę nad Północną Koreą i teraz być może...
Nie do końca, ja nie twierdzę, że one straciły kontrolę, to znaczy, że ich rola została zmarginalizowana, bo to, że one jakąś rolę odgrywają, to chociażby widać w tym, co oświadczeniach, no wizycie przede wszystkim Kim Jong-una w pierwszej wizycie międzynarodowej w Pekinie i tam dostał jakąś ogromną pulę prezentów, wydaje się 2 miliardy dolarów wartości. To jest pewnie coś, co zasiliło ten jego biuro, tak zwane biuro 39. To jest taki fundusz, z którego on może wypłacać różnego rodzaju nagrody generałom i oficjelom partyjnym i kupować sobie ich lojalność. Wiemy już z danych wywiadu i południowo-koreańskiego, japońskiego i amerykańskiego, że ten fundusz prawdopodobnie pod koniec roku to już zupełnie będzie pusty, więc on potrzebuje między innymi to wsparcie odzyskał od Pekinu. Ja myślę, że ta wizyta Wang i ministra spraw zagranicznych pokazuje, że wpływ nadal w zeszłym tygodniu, że wpływ nadal mają, ale teraz tego, czego się obawiają, no to tego, że jednak Kim pójdzie dalej, że dogada się w jakimś stopniu z Trumpem, że zupełnie zrezygnuje z tego wsparcia chińskiego. Ja myślę, że tego się najbardziej boją, ale wpływ cały czas na Kim Jong-una mogą mieć.
Zobaczymy więc, jak to będzie wyglądało. Już niebawem to spotkanie. Warszawa wypadła z miejsc, w którym mogłyby się ono odbyć. Będzie to Singapur, więc no, bardzo ciekawie się szykuje najbliższe kilka tygodni. Hanna Shen z Tajwanu, bardzo pięknie dziękujemy.
Ja też dziękuję, do usłyszenia.